polityk powinien starać się, by nie znaleźć się w izolacji, być blisko większościowych prądów opinii publicznej, ale nie wolno mu współpracować ze złem. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy polityk może zostać zapędzony do rogu. Są sytuacje, kiedy nie ma już marginesu mediacji i trzeba wybrać między ryzykowną walką albo pewną przegraną rezygnacją z własnej godności moralnej, zdradą uznawanej prawdy i zgodą na zło, choćby było ono usprawiedliwione uniknięciem w ten sposób jeszcze gorszego zła. Co zrobić w takich przypadkach? Jan Paweł II podczas pierwszej podróży do Polski w swoim przemówieniu w Oświęcimiu wyraźnie wskazał różnicę między zwycięstwem a sukcesem. Zwycięstwo jest świadectwem prawdy. Sukces natomiast to umiejętność osiągania upragnionych rezultatów w wyniku narzucenia siłą własnej woli. Święty Maksymilian Maria Kolbe, przyjmując w imię miłości niegodną śmierć, doświadczył klęski dzieła, któremu poświęcił całe swoje życie. Przegrał. Mimo tej przegranej jednak, jak powiedział Jan Paweł II, przed wiarę Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa. Wiara bowiem pozwala człowiekowi być w pełni sobą, nawet w chwilach poniżenia i krzyża. Pozwala również na śmierć, nie rezygnując z wiary, nadziei i miłości. Nie przypadkowo Jan Paweł II przy okazji jubileuszu polityków ogłosił ich patronem świętego Tomasa Morusa. Święty Tomasz Morus nie szukał męczeńskiej śmierci. Przeciwnie, robił co mógł, by jej uniknąć. Uciekał się do mediacji i szukał możliwych kompromisów, które nie zmusiłyby go do sprzeniewierzenia się własnemu sumieniu. Podstawiony przed ostatecznym wyborem, wolał jednak stracić życie, niż dopuścić się zrady własnych przekonań. Proszono mnie, by powiedział tutaj także coś o moich osobistych doświadczeniach. Dla polityka rezygnacja ze stanowiska może być niemal równie bolesna jak szafot, ale to nie zupełnie to samo. Fakty są znane. Mój rząd w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej wysunął moją kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego i komisarza Unii. Nowi komisarze przed objęciem urzędu mają obowiązek przedstawić swój program kompetentnej komisji parlamentarnej. Ocena, jaką wydaje komisja, nie ma jednak charakteru politycznego, bo w skład komisji wchodzą reprezentanci wszystkich sił politycznych. Komisarz może zostać odrzucony z dwóch powodów. Ponieważ jest niekompetentny lub niegodny takiego stanowiska. Mnie nikt nie zarzucił niekompetencji. Muszę więc uznać, że zostałem odrzucony, ponieważ okazałem się niegodny stanowiska z przyczyn moralnych. Wiele razy zadawano mi pytanie o to, co myślę o homoseksualizmie. Mówię, że w odniesieniu do homoseksualistów opowiadam się za poszanowaniem praw człowieka i że decyzja w sprawie ich związków jest kwestią, która nie leży w kompetencji komisji, ale w gestii poszczególnych państw. To samo pytanie zadawano mi wielokrotnie. Nikt nie chciał jednak dowiedzieć się, czy jestem gotów bronić praw homoseksualistów w kategoriach obowiązującego europejskiego prawa. Nie. Chciano, abym jak polityk przedstawił nie tyle moją ocenę przepisów chroniących przed dyskryminacją, co wyraził moją ocenę moralną homoseksualizmu. Cyano, aby powiedział, że z moralnego punktu widzenia, homoseksualizm nie jest żadnym problemem i nie nastręcza żadnych powodów do niepokoju. W gruncie rzeczy żądano ode mnie, bym powiedział coś wręcz przeciwnego do tego, co głosi katechizm Kościoła katolickiego. Przypomniałem sobie wtedy słowa Ewangelia. Kto bowiem wstydzi się mnie i mojej nauki, tego również będzie się wstydził Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w chwale własnej oraz w majestacie Ojca i świętych aniołów. I w sposób możliwie najłagodniejszy starałem się wytłumaczyć. Mam prawo myśleć, że homoseksualizm jest moralnym nieładem. To jednak nie ma nic wspólnego z wypełnieniem przeze mnie funkcji komisarza. Chrześcijańskie sumienie zmusza mnie do obrony praw człowieka w odniesieniu do wszystkich, a homoseksualizm nie jest przestępstwem, nawet jeśli uważasz go za nieład moralny. To tylko mogłem powiedzieć, aby nie zaprzeć się mojej wiary. Potem proszono mnie na różny sposób, bym odwołał te słowa, ale przecież nie mogłem tego uczynić. To wystarczyło, by moja kandydatura została odrzucona. Zanim podjąłem definitywną decyzję, rozmawiałem z żoną i z przyjacielem, z księdzem Tadeuszem Styczniem i jestem ogromnie wdzięczny obojgu za okazane mi wtedy wsparcie moralne. Sprawa jest poważna. Powinno się dowodzić, że w Europie chrześcijanin nie może pełnić kierowniczych funkcji o charakterze instytucjonalnym. Dla wielu osób ten mój przypadek stał się elementem negatywnej oceny konstrukcji europejskiej. Myślę jednak, że to błąd z ich strony. To była po prostu przegrana polityczna. Przegraliśmy dosłownie o włos, bo prawie połowa parlamentu udzieliła mi swojego poparcia. Mój wniosek polityczny był więc taki. Musimy bardziej zaangażować się w sprawę Europy. Ten mój przypadek wpisuje się w całą historię walki o uznanie chrześcijańskiej korzeni naszego kontynentu. Europa bez korzeni stanie się łatwym łupem dla wszelkiego rodzaju egoizmów lokalnych, sektorowych, grupowych i klasowych, co pokazały referenda we Francji, Holandii i Irlandii. Kiedy podejmowałem moją decyzję, byłem przekonany, że zostanę całkowicie sam i że skończyła się również moja kariera polityczna. Tym bardziej więc wzruszyła mnie i zdziwiła solidarność, jakiej doświadczyłem i która dowodzi, jak wiele osób zrozumiało sens mojego świadectwa. Wiele osób okazało mi wówczas swoją bliskość. Mam tu na myśli przede wszystkim Jana Pawła II, który wtedy powiedział: "Proś mi Boga, aby nie wbraniano chrześcijanom wnosić wkład w konstrukcję europejską". A także kardynała Józefa Ratzingera, który udzielił na mój temat długiego wywiadu dziennikowi La Repubblica. Sądzę, że robiłem tylko to, co powinien uczynić każdy chrześcijanin i człowiek sumienia. Bo czyż można mieć zaufanie do polityka, który dla zdobycia władzy zaprzecza swoim przekonaniom? Czy potrafi pracować dla droba swojego narodu polityk, który dla władzy jest gotów zaprzedać duszę? Myślę często o tych, którzy za wiarę oddali nie tylko stanowisko, ale własne życie. Na pytanie więc, jaką cenę muszą zapłacić politycy za swoją niezależność moralną, odpowiedź jest prosta. Jeśli trzeba, każdą cenę, nawet cenę życia.